nadszedł 50. dzień tych 49 dni liczenia Omeru zostało odliczone i nadszedł 50. dzień i on się nazywa Szawłot, tygodnie, bo minęło 7 tygodni od pierwszego dnia po dniu święta Paschy i nadszedł dzień 50. 50 razy Tora mówi o wyjściu z Micrajmu. W swoich 5 księgach 50 razy Tora mówi o wyjściu z Micrajm. I święto Szawłot jest na 50 dzień. I to nam uzmysławia, od jak wielu rzeczy nas Pan Bóg uwolnił, by nas przyprowadzić do takiego momentu, że sobie uświadamiamy, że nasza wolność jest wolnością od czegoś. Że to nie jest wolność bez ograniczeń. Stąd nadanie Tory to jest takie zapieczętowanie wolności Izraela po wyjściu z Micrajm, wolności od czegoś. Jak wieczorem żeśmy, moje osobiste odczucie, żeśmy bardzo tutaj, bardzo taki budujący czas, aż do pierwszej w nocy prawie spędzili. Bardzo budujący czas i wiele słów rozważyliśmy i mogliśmy się wielu rzeczom przyjrzeć i jakby się umacniamy tylko w tym przekonaniu i w tej nadziei właśnie, że nie tylko, że się nawróciliśmy, ale że jakby pragniemy w sobie pielęgnować to nawrócenie, żeby ono było to dzieło kontynuowane w nas. Byśmy prawdziwie byli po prostu, byśmy strzegli swojej wolności i właśnie byśmy mogli w niej wzrastać, a to jest zawsze wolność od czegoś, co mogłoby nas ściągać w dół, co mogłoby z nas zrobić, z powrotem ludzi świeckich. I dlatego jest powiedziane, że jest nieprzypadkowe właśnie, że 50 razy jest o Micrajm mówione w Torze, żeby właśnie umacniało człowieka to przekonanie, i żeby zawsze mu towarzyszyła ta świadomość, od czego został uwolniony i żeby trwał w tym, ale zarazem, żeby był jakby szczegół swojej wolności, żeby był uważnym człowiekiem i Tora pozwala wyostrzać tą uwagę. Słowo Boże, jak jest powiedziane, w niej masz wyraz wszelkiej wiedzy i prawdy. Ono umożliwia nam właśnie takie wyostrzenie naszego spojrzenia na rozmaite zjawiska, na to wszystko, co nas otacza, żebyśmy mogli się od tego ustrzec. Bo wiemy, że to nie jest łatwe, że łatwo można zrobić niewłaściwy krok albo angażować swoje emocje, uczucia, samego siebie w coś, co jest tak naprawdę nie bardzo przydatne nam. Że Tora właśnie jakby uczy nas, jest takim doskonałym, tak doskonałą wskazówką. Zresztą jak brat Pański używa określenia w swoim liście, Tora Temima doskonała jest. Tora jest doskonała. Wszystko, co tam jest napisane, jest po to, żeby właśnie człowiek mógł kształtować tego w sobie, tego wewnętrznego człowieka. Stąd właśnie jest ta analogia między tym dniem 50, a tą liczbą wymieniającą uwolnienie z Micrajm. Jest, kiedy czytaliśmy opis objawienia się chwały Bożej, czytamy Góra Synaj cała dymiła, ponieważ objawiła się na nim w ogniu obecność Adonai. Dym wyszedł jak dym z pieca, cała góra bardzo się trzęsła. Głos szofaru rozchodził się i nasilał się coraz bardziej. I później czytamy, że wywołało w to w ludziach nieprawdopodobne poruszenie, lęk, jakiś przejmujący taki lęk przed Panem Bogiem, że mówią do Moszego, teraz ty mów do nas. I Rozumie się również ten opis Tory w taki sposób, że te grzmoty, te błyskawice, te wstrząsy, to coś, co może wywoływać, wywołałoby na pewno w człowieku lęk i przerażenie, to jest całe ludzkie życie. Że nam, że nam towarzyszy niewiele chwil uspokojenia takiego, bo ciągle, tak, ciągle coś, ciągle mamy jakiś bagaż związany z życiem codziennym. Ciągle czegoś doświadczamy. Może tak jest, żebyśmy mieli, nie mieli za dobrze, albo żebyśmy po prostu nie osiedli na laurach, albo żebyśmy właśnie nie w złudnym jakimś przekonaniu nie żyli, że wszystko jest super. Właśnie takie i rabini powiedzieli, że ten opis, właśnie on ma uzmysłowić człowiekowi, że mimo, że świat i życie człowieka jest właśnie takie, jak te błyskawice, te gromy, to poruszenie się ciągłe takie, ciągłe jakieś takie wrażenie jakiejś opresji, czy niepokoju, doświadczeń rozmaitych, właśnie, że jakby to uspokojenie wnosi Pan Bóg. On jakby wnosi do ludzkiego życia pokój, przeświadczenie takie, że właśnie człowiek nie jest osamotniony w tym, że nie jest pozostawiony jakby na pastwę właśnie tych wszystkich okoliczności, tylko że Pan Bóg chce człowiekowi towarzyszyć. Pan Bóg chce tak iść z nami przez nasze życie. I kiedy się oblicza tych 49 dni, bo jest powiedziane, że Szawuot, inaczej się nazywa, jest to jedna z wielu nazw święta, gdzie się nazywa Aceret, zamknięcie, innymi słowy, święto Pesach zakończy się dzisiaj jakby. Jakby, bo taki jest sens tego odzyskania wolności, że ta wolność Szawuot nabiera jeszcze właśnie innego wymiaru, że jest to wolność od czegoś, bo słyszymy, będziesz czcił ojca i matkę, nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz rozmaitych rzeczy robił, a zatem jest to wolność od czegoś, tak? Jakby, jak tu czytaliśmy, jak dobry ojciec, który swojemu dziecku mówi, rąk do kontaktu nie wkładaj, z obcymi ludźmi nie przystawaj, od człowieka, którego nie znasz, nie przyjmuj podarków, z nikim obcym nie wsiadaj do samochodu. Ostrzegamy nasze dzieci i taka jest pedagogika Pana Boga. I ten, czytamy, że list do Efezjan jest w dużej części temu poświęcony, że my uczestniczymy w dziele naprawy samych siebie nade wszystko. Że jest powiedziane tak, jest to naprawienie w takim kierunku. Człowiek, Pan Bóg, człowiek, człowiek, ale na co zwrócono uwagę, że w Szawuot człowiekowi powinna towarzyszyć myśl Ben Adam le Acmo, człowieka z samym sobą. Że ja z samym sobą, żebym potrafił być w zgodzie. Ani żebym nie był nadmiernie czuły na swoim punkcie, przewrażliwiony, wszyscy są przeciwko mnie, jestem najbardziej pokrzywdzonym z ludzi. Taki, żeby człowiek umiał znaleźć taki balans w tym wszystkim. Tak? Żebym nadmiernie na samym sobie się nie skupiał, żebym właśnie umiał naprawić relacje z samym sobą, paradoksalnie. I to tak zostało, jakby ten, że to dzieło naprawy również na tym polega. Jest księga Bereszit i jest opis dzieła stworzenia. I kiedy jest dzień szósty, jest napisane, że ten szósty dzień. I zadano pytanie, czemu tam ten rodzajnik się pojawia przy szóstym dniu, a nie przy innych dniach. I mówią tak, ponieważ należy szukać analogii między szóstym dniem dzieła stworzenia, czyli jest gotowe dzieło stworzenia. I jest się w szabat, mówi, Pan Bóg wycofał się do duchowości, odpoczął, tak? Jak jeśli wolno tak powiedzieć, tak? Że zostało zakończone dzieło stworzenia i teraz jaka jest analogia między dziełem stworzenia a świętem Szawłot z powodu tego rodzajnika tam użytego, że nadszedł ten szósty dzień przez analogię szósty Siwan. Dzisiaj jest szósty dzień miesiąca Siwan. Mianowicie, jak doskonale pamiętamy, Midrasz mówi, stanęli pod górą, bo tak mówi pisana Tora. Co zrozumiano dosłownie, że jest powiedziane, Pan Bóg uchwycił górę jak cebrzyk. I powiedział, albo przyjmujecie Torę, albo świat powróci do chaosu. I teraz jest powiedziane, że ktoś by sądził, że zostali przymuszeni do przyjęcia Tory, no bo nad głową wisi tony kamieni. Jak powiem nie, to spadnie na moją głowę, tak? Że tak należałoby to rozumieć. A jednak, że to towarzyszyło im inne uczucie, jak jest powiedziane, że Tora mówi, że powiedzieli, zrobimy i posłuchamy. Co później Saduceusze zarzucali faryzeuszom. Że po prostu niespełna rozumu jesteście. Nie? Jak w ogóle można coś takiego mówić. Nie? Że zrobimy i posłuchamy, a z kolei jakby faryzeusze mówili tak, że wręcz zadano, aniołowie powiedzieli, kto im zdradził te tajemnice. Ponieważ aniołowie, Psalm 113 mówi, że oni najpierw wykonują, a później słuchają. Czyli, że to jest takie całkowite oddanie się swojemu Panu, jakby przekonanie, cokolwiek Pan powie, to jest dobre dla mnie. Pan mój jest dobry i nie boję się tego, co On do mnie powie. I teraz góra zawisła i jest opis dzieła stworzenia i w opisie dzieła stworzenia pojawiają się dwa pojęcia, tochu wabochu, że jest powiedziane, w rozmaity sposób jest to tłumaczone, zawsze w takim kontekście pustki, czegoś niekształtnego. Spojrzałbyś na to i byś był do głębi poruszony tym, co widzisz, mianowicie tą przerażającą pustką. I teraz jakby idea jest taka, Tora wnosi do świata porządek moralny. Świat nie może istnieć bez porządku moralnego. Jak wiemy, dzisiaj mnożą się ataki na to, że trzeba usunąć ze świata ten porządek moralny. Że on jest nikomu do niczego niepotrzebny. No, należy z przerażeniem powiedzieć, że nawet urzędujący prezydent Rzeczypospolitej mówi do swojego kontrkandydata, panie, to jest średniowiecze. Mówienie o Ewangelii to jest średniowiecze. Tam była wspomniana osoba, jest taki profesor Szczerski, Krzysztof Szczerski, poseł, który użył takiego określenia w dyskusji, że powinno się powrócić do dyktatury Ewangelii. On tu użył takiego zwrotu. Znaczy, chodziło mu o to, że nie można uznać, że to jest bezwartościowe jakieś, że to przeminęło, straciło rację bytu w ogóle, po co się tam jakimś zajmować czymś takim. Że Pan Bóg chciał, żeby w materialnym świecie był ład, porządek oparty na moralności, na etyce. I teraz ten związek między dziełem stworzenia i tymi pojęciami, a tym szóstym Siwan jest taki, że gdyby Izrael nie przyjął Tory, jest powiedziane, jakby Pan Bóg mówi do Izraela tak, świat powróci do chaosu, to znaczy, że nie zabraknie tego ładu moralnego. Nie będzie go, wytworzona zostanie ziejąca dziura, pustka, tak? Którą można wypełnić quasi jakimiś tam ideami, tak? Które nie są pomocne w żaden sposób nikomu do życia. I dlatego musi ten porządek moralny być obecny w świecie. Jest powiedziane, kamienne tablice. Najpierw Pan Bóg, jak jest powiedziane, z szafiru tablice zostały wykonane i przekazane Moszemu. Mosze, jak zdruzgotany tym, co zobaczył, rozczaskał je. Tak? jak jest powiedziane, później je pozbierano i do osobnej skrzyni złożono. Otrzymuje polecenia zrobienia drugiego kompletu tablic. Czyni drugi komplet tablic, przychodzi już z nimi, jak wieczorem jeszcze żeśmy to wspominali, w Jom Kippur, 10 dnia miesiąca Tiszli, przychodzi z kompletem tablic. Jest powiedziane w Księdze Daniela, to jest, wszyscy wiemy, o co chodzi, ten władca babiloński potężny pomnik wystawił, tak? Z iluś materiałów zrobiony, nakazuje, żeby kłaniano się temu posągowi. I Daniel ma sen i w śnie zobaczył ów posąg i zobaczył taką sytuację. Patrzyłem, a oto odłączył się kamień, mimo że nie dotknęła go ręka ludzka, i wszystko zdruzgotał. Nic jakby z tej potęgi. On się uważał za króla królów, po prostu cały świat miał pod stopami. I wystawił sobie z tego powodu potężny po prostu pomnik swej władzy. I Daniel widzi, że jakby ta władza, potęga jest iluzoryczna, ponieważ zobaczył mały kamyk, który to wszystko zniszczył. I teraz nauczyciele w Izraelu powiedzieli tak, to król Mesjasz. Kamyk nieuczyniony ręką ludzką, jest powiedziane tak, bo to jest taki, to on jest z tego samego zrobiony, co tablice, na których jest wypisane Słowo Boże. Byśmy powiedzieli tak, on jest również zapisany Słowem Bożym. I z tego powodu, i też jak objawienie mówi, usta swoje otwiera i wychodzi mu miecz obosieczny, czyli Tora, i wszyscy przeciwnicy padają przed nim. Tak? Że jest powiedziane, wszystkie narody przyjdą go słuchać, Pan Bóg wyda w jego ręce wszystkich jego wrogów i wszyscy w prochu i popiele będą się przed nim kłaniać i korzyć. Tak? Przed królem Mesjaszem. I że to jest nieuczyniony ręką człowieka siła, tak? Która potrafi każdą potęgę zdruzgotać z tego powodu, że właśnie jest, właśnie taką, przez tę analogię, którą dostrzegli, że jest jakby napełniona Słowem Bożym. I ono jest naszą siłą, wewnętrzną naszą siłą jest Słowo Boże, żeby w nas ono podtrzymywało nadzieję. Ezechiel doświadcza czegoś niebywałego. Tak? Doświadcza wizji, choć jest powiedziane w ten sposób. Byle służka na Synaju widziała więcej, co wielki prorok Ezechiel. Tak? Czyli to pokolenie Synaju w ogóle doświadczyło czegoś niebywałego i teraz mijają setki lat i prorok ma wizję i doświadcza, jakbyśmy powiedzieli, czegoś równie niezwykłego, przejmującego go. Ten opis sam, jak się czyta, to człowieka ciarki przechodzą normalnie, że to, co on zobaczył, jest powiedziane tak, on zobaczył króla Mesjasza. Na cała jest ta konstrukcja jakaś niebywała duchowa, jakieś istoty poruszające się w niesamowitym porządku. Wszystko, jeśli wolno użyć takiego słowa, jest napędzane przez ducha. Tak? Duch napędza to wszystko i zwieńczeniem tego jest postać, on mówi, widziałem jakby człowieka. Jest powiedziane, że to Adam Kadmon, Meszijach. Tak? Po prostu najwspanialszy wzór człowieka, doskonały we wszystkim. I kiedy w Dziejach Apostolskich czytamy, że oni ufni w tę obietnicę, którą ich mistrz dał im, czekajcie na tym miejscu, a Pan Bóg was przyoblecze mocą z wysokości, doświadczają właśnie tego, co ci ludzie na Synaju, tak, prorocy, tak, zstępuje na nich Duch Święty. Co powoduje, że nie tylko, że ustępuje jakikolwiek lęk, tak? Co jakby w jakiejś do głębi są przekonani o tym, że mówią o rzeczach prawdziwych, że tak doświadczają czegoś, co było udziałem ich praojców. Też jak tu nieraz wspominaliśmy, że Dzieje Apostolskie używają określenia, że byli jedno w tym miejscu, w którym około 120 osób czekało, żeby nastąpiło to spełnienie się obietnicy Jeszuły. I że jest powiedziane, że byli jedno. Podobnie jak na Synaju, cały Izrael jest powiedziane, Midrasz mówi, był jak jeden człowiek. I wiemy, że naprawa polega na tym, że my się mamy zjednoczyć z naszym mistrzem. My się mamy zjednoczyć z Jeszułą, żeby z nim stanowić jedno ciało. Tak jak mąż z żoną. I nas się wzywa, żebyśmy my razem się zjednoczyli. Bo w ten sposób się zjednoczymy z Jeszułą. Stąd jeszcze rano w domu rozmawialiśmy, mówiliśmy, król Dawid, kiedy widział starszego człowieka od siebie, mówił tak, na pewno jest mądrzejszy ode mnie. Kiedy widział młodszego od siebie, mówił, na pewno jest ode mnie silniejszy. Innymi słowy, miał w sobie wielką taką pokorę i skromność, mimo wielkiej władzy. Mówi się, że w tamtym cywilizowanym świecie było to największe królestwo. Królestwo Dawida i królestwo jego syna Szlomy. Największe w tamtej cywilizacji, w tamtym świecie było to największe królestwo. Tak? Narody inne trybut im składały, posłuszne im były. Tak? A on tak postrzegał innych ludzi, że miał w sobie ogromną taką skromność. Taki właśnie taki, on był w zgodzie z samym sobą. Niczego nie próbował przeskoczyć. Tak? I jak rozumiem, po to też działa Duch Święty, żeby w nas samych wykonywać taką pracę. Jest powiedziane, że myśmy zadatek dostali, żeby to dzieło naprawy było zrobione. Również, żebym ja siebie samego naprawił, żeby Bóg nam w tym wszystkim zawsze dopomógł. Niech będzie Bóg między nami błogosławiony. Przeczytamy teraz psalmy Hallelu. Później Jacek przeczyta Kadisz Jaton, Kadisz Sierocy z powodu śmierci jego taty i później końcowe modlitwy.